Ewangelia Jana, 4 rozdział, od 3 wersetu. Opuścił Judeę i odszedł znowu do Galilei, a musiał iść przez Samarię. I przyszedł do miasta w Samarii zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi. A była tam studnia Jakuba. Jezus więc zmęczony drogą usiadł sobie na studni, a było około godziny 6. I przyszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus powiedział do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem poszli do miasta, aby nakupić żywności. Wtedy Samarytanka powiedziała do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o coś do picia, gdyż Żydzi nie obcują z Samarytanami. Jezus jej odpowiedział: gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi: daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. I powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czym naczerpać, a studnia jest głęboka. Skąd więc masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy niż nasz ojciec Jakub, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, a także jego synowie i jego dobytek? Odpowiedział jej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Kobieta powiedziała do niego: panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Jezus jej powiedział: idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta: nie mam męża. Jezus powiedział: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze czcili Boga, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy go czcić. Jezus powiedział do niej: kobieto, wierz mi, że nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcić Ojca. Wy czcicie tego, czego nie znacie, a my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie pochodzi od Żydów. Ale nadchodzi godzina i teraz jest, gdy prawdziwi czciciele będą czcić Ojca w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec szuka takich, którzy będą go czcić. Bóg jest duchem, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Kobieta mu powiedziała: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Jezus jej powiedział: ja, który mówię z tobą, jestem nim. Amen. Za każdym razem, kiedy staję tutaj, przed wami, jest jakaś, tak jak mówiłem już kiedyś, jest jakaś walka. I każdy z braci, którzy tutaj staje, ma inny tryb przygotowywania do kazania. Tak? Jedni do 2:30 walczą z tematem w nocy, dzień przed kazaniem. Inni wstają sobie rano, piszą. Niektórych słowo pracuje przez cały tydzień. Ja właśnie należę do tej kategorii trzeciej, czyli od początku tygodnia, kiedy już wiem, że mam nauczanie lub kazanie, to słowo pracuje i codziennie mam nowe pomysły, codziennie więcej notatek i tak dalej, ale to, czy jestem dobrze przygotowany, wiem tylko ja i Pan. Wy nie wiecie i dzięki Bogu. Więc tematem, który na dzisiaj przygotowałem, jest głoszenie, jak głosić. Chyba Ameryki nie odkryję, jeżeli powiem, że nie ma złotego środka na głoszenie, ale mamy to robić. Bóg nie powiedział, aby głosili tylko kaznodzieje, tylko wszyscy. Naszym zadaniem ludzi, z którymi rozmawiamy, nie jest rozwiązywanie ich problemów, bo to nie jest nasze zadanie. My mamy wskazać na tego, który problemy może rozwiązać, na Jezusa Chrystusa. Jak mówi apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków: twórcę i dokończyciela wiary. Zgodzimy się chyba wszyscy, że jeżeli się uczyć, to od najlepszych. A chyba nie ma lepszego przykładu niż Jezus Chrystus i ten fragment z Ewangelii, który pokazał nam, jak głosić. Więc od początku zauważmy, że Jezus nie szukał rozmowy. Ale czy faktycznie nie szukał? Ona szukała Jego. Werset czwarty w 4 rozdziale Ewangelii Jana mówi: a musiał iść przez Samarię. Zadam pytanie wam. Musiał? Musiał? Kilka kartek dalej, jeżeli przewrócicie sobie na 9 rozdział Ewangelii Jana. Ewangelia Jana, rozdział 9, werset 4. Ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Dopóki jest dzień, Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie, jestem światłością świata. Więc musiał? Ja myślę, że on wiedział, gdzie się znajduje. Wiedział, po co tam idzie i w jakim celu. Czytamy w naszym tekście, że kobieta jak zaczął rozmowę? Nie zapytał od razu, tak powiem kolokwialnie, z grubej rury, czy znasz Boga, czy chodzisz do kościoła. Nie. O zwykłą czynność zapytał. Był człowiekiem tak samo jak my. Miał takie same pragnienia jak my. Odczuwał głód, odczuwał pragnienie. Zapytał o co? Daj mi pić. Zapytał, daj mi pić. Nie rozpoczął rozmowy w najprostszy sposób, jaki może być. I wiecie co? Ja niejednokrotnie mam w pracy takie okazje, żeby rozmawiać, ale nie wykorzystuję ich. Nie wiem, czemu dopiero po jakimś czasie. Wtedy mogłem. I z poprzedniego dnia, że tak powiem, z wczoraj przypadek, pracuję na magazynie, jestem magazynierem. I tak było, że robiłem inwentaryzację pewnego materiału. Oczywiście nie grało mi nic, jak standardowo bywa przy inwentaryzacji. I kiedy coś nie gra, trzeba iść to zgłosić. Więc poszedłem do kierownika, do lidera. Mówię, że słuchaj, nie grają stany. Jeżeli zrobię to jak się należy, to będziemy mieli nadwyżkę, ale będzie problem. Co wtedy? Bo lider musi iść to zgłosić wyżej kierownikowi. Więc no on mówi, no jakoś to wykombinujemy. I pierwsza moja myśl, mówię tak, słuchaj, ja nie mam zamiaru kłamać. Jeżeli przyjdą z góry i zapytają mnie się, dlaczego tak, a nie inaczej, to powiem wprost. No i to była ta, dopiero później sobie zdałem sprawę, że to była ta okazja, od której mogłem zacząć. Dlaczego? Dlaczego nie skłamię? I właśnie Jezus zaczął od najprostszego tematu. Zaczął po prostu o tym, co w chwili obecnej odczuwał. Odczuwał pragnienie, więc daj mi pić. Zaczął rozmowę. Do tego wiemy, że Samarytanka była niejako skrępowana, tak? Bo przecież Żydzi nie obcują z Samarytanami, nie rozmawiali z nimi, bo dla Żydów w tamtych czasach rozmowa z jakimś obcokrajowcem czy z kimkolwiek była po prostu kalaniem, czyli czymś złym. Ale Jezus zaczął tą rozmowę. Tak jak mówiłem, musiał iść? Nie musiał. On miał tam iść. Wykonywał dzieło, do którego posłał go Ojciec, tak? Zadał po tym pytaniu drugie pytanie. Gdybyś znała ten dar, to nie było pytanie, to była odpowiedź, bo Samarytanka powiedziała, że właśnie nie obcują z Samarytanami Żydzi, więc Jezus jej odpowiedział, gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Innymi słowy, na nasz język tłumacząc, czy znasz Boga? Gdybyś wiedziała, kim jest ten, który mówi do ciebie, daj mi pić, czy znasz go? Czy znasz go, czy tylko o nim słyszałeś? Ja znam Josha, znam go osobiście, ale na przykład o braciach z zboru w Warszawie tylko słyszałem. Nie znam ich osobiście. I właśnie ludzie przyjmują do wiadomości, że Bóg istnieje, ale przychodzą po tej informacji do codzienności. Czyli jest Bóg, to koniec. Żyją sobie dalej swoim życiem. Budzą się któregoś dnia i stwierdzają, że muszą coś zmienić. Że muszą zmienić swoje życie, tak? Ale na czym polega ta zmiana? Jeżeli masz męża czy żonę, budzą się, no muszę się rozwieść. Muszę się rozwieść, coś zmienić w moim życiu. Mój mąż, moja żona już mnie nie kocha. To będzie to, od czego zacznę swoje nowe życie. I to ciągnie następne zmiany. No jeżeli się ktoś rozwiódł z kimś, tak? No to co? Muszę zmienić mieszkanie. Jeżeli zmieniłem mieszkanie, najlepiej by było, jakbym zmienił pracę. Zmienił wspólnych znajomych, zmienił samochód. Wszystko to, co będzie przypominało o tej przeszłości. I czy to jest tak naprawdę zmiana życia? To jest tylko maskowanie. Bo przeszłość idzie cały czas za tą osobą. To są zmiany, które tylko pozornie maskują tą przeszłość. Ale za tymi zmianami idzie również przeszłość danego człowieka, która nie daje pokoju. To jest tak zwany pozorny pokój. Bóg kocha wszystkich. Wszystkich ludzi, dosłownie wszystkich. Kocha nas zbawionych i tych, którzy nie są zbawieni. I to nie jest żadna nowość, to też po raz kolejny powtórzę, Ameryki nie odkryje, bo zsyła deszcz zarówno na tych, którzy dobrze czynią i na tych, którzy niedobrze czynią. Kocha nas tak bardzo, że dał nam wolną wolę. Wolną wolę do decydowania, do podjęcia decyzji. Nie stworzył nas maszynami. Kiedy mamy maszynę i programujemy ją, to ona robi zazwyczaj z góry zaplanowane czynności. Nie zrobi nic ponadto, no chyba, że się zepsuje. No to jest ewentualnie inna rzecz, którą może zrobić, zepsuć się, tak? Ale robi tylko to, do czego została przeznaczona. Nic ponadto, nic nadto, nic mniej. Także Bóg nie stworzył nas takimi. Bóg dał nam wolną wolę. Czytałem o takim stwierdzeniu, że Bóg specjalnie umieścił to drzewo na środku Edenu, tak? Po to, żeby nas kusić. I od razu mówię, nie zgadzam się z tym. List do Jakuba. List Jakuba. Pierwszy rozdział od 13 wersetu. Niech nikt, gdy jest kuszony, nie mówi: jestem kuszony przez Boga. Bóg bowiem nie może być kuszony do złego, ani sam nikogo nie kusi, lecz każdy jest kuszony przez własną pożądliwość, która go pociąga i nęci. Następnie pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a grzech, gdy będzie wykonany, rodzi śmierć. Także to już jest to stwierdzenie, które gdzieś słyszałem, które obalam od razu. Bóg, tak jak mówiłem, kocha nas tak mocno, że nie stworzył nas zaprogramowanymi maszynami, aby go kochać. Chciał i nadal pragnie, abyśmy dobrowolnie wybrali go. Słyszałem też takie fajne stwierdzenie u jednego kaznodziei, że Bóg jest dżentelmenem. Nie wejdzie do twojego życia bez zaproszenia. Jeżeli go nie zaprosisz, nie ma takiej opcji. Objawienia, trzeci rozdział. Objawienie Jana, trzeci rozdział. Objawienie, trzeci rozdział, 20 werset. Oto stoję u drzwi i pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wejdę do niego i spożyję z nim wieczerzę, a on ze mną. Czasami jest to takie delikatne pukanie, a czasami... Ale nie wejdzie, dopóki nie powiesz proszę. Nie wejdzie. Bóg jest dżentelmenem. Człowiek jednak dokonał wyboru. Podjął decyzję, która niosła wtedy i do dziś niesie ogromne konsekwencje. Na świecie pojawił się grzech. Czytamy w liście do Rzymian, trzeci rozdział. List do Rzymian, trzeci rozdział, 13 werset. Dwunasty. Wszyscy zboczyli z drogi, razem stali się nieużyteczni. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Nie ma ani jednego. I Rzymian 6:23. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Boga jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Amen.
Amen. Dzięki Bogu.
I od tego dnia, od decyzji jednego człowieka, ludzie mają problem. Sami nie potrafią sobie z nim poradzić. Wydaje im się tylko, że sobie radzą, ale tak naprawdę jest to zamiatanie problemu pod przysłowiowy dywan. Bo jak wygląda stan takiego człowieka, który zamiata prawie pod dywan? Ewangelia Łukasza, rozdział 11. Ewangelia Łukasza, rozdział 11, od 24 wersetu. Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przechadza się po miejscach bezwodnych, szukając odpoczynku, a gdy nie znajduje, mówi: wrócę do mego domu, skąd wyszedłem, a przyszedłszy zastaje go zamiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze ze sobą 7 innych duchów, gorszych niż on sam, i wszedłszy mieszkają tam, i końcowy stan tego człowieka staje się gorszy niż pierwszy. Tak kończą się przysłowiowe zamiatane sprawy pod dywan. Stan człowieka staje się gorszy niż pierwszy. Aby rozpocząć nowy rozdział w życiu, najpierw trzeba załatwić starą sprawę. Człowiek potrzebuje pojednania z Bogiem. I tutaj zadam ponownie pytanie. Czy znasz Boga? Czy tylko o Nim słyszałeś? Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który Ci mówi, daj mi pić, Ty prosiłabyś Go, a dałby Ci wody żywej. Więc Jezus zaczął rozmowę. Czy znasz Boga? Otwórzcie nasz tekst. Ewangelia Jana, rozdział 4. Co zrobił Jezus dalej? Zainteresował tematem tą osobę. Więc jak my możemy głosić dalej? Zainteresuj. Zainteresuj w jaki sposób? W jaki sposób? Opowiedz mu o Jezusie. Punktem zwrotnym może być rozmowa na temat tego, co Jezus uczynił w twoim życiu. Ty nie wiesz, czy słowo, które będziesz głosił, czy wyda owoce za godzinę, za tydzień, za miesiąc, za rok, za lata. Ale każdy, kto głosi Słowo Boże, to Słowo Boże będzie w nim pracować. W osobie, która usłyszy. I nie bądźmy niedowiarkami. Jezus sam powiedział Tomaszowi, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I to słowo działa. Może my nie widzimy, ale gdzieś tam w środku zaczyna się wiercenie. I przy jakiejś okazji, kiedy znowu będzie spotkanie z daną osobą, która albo ktoś usłyszy znowu Słowo Boże, to zacznie się odzywać. Będzie takie wiercenie w środku. Tak było w moim przypadku, mam nadzieję, że w waszym podobnie. Nie bądźcie niedowiarkami. W innym miejscu mówi Pismo. Księga Wyjścia, 33 rozdział. Księga Wyjścia, 33 rozdział, 19 werset. A on odpowiedział, sprawię, że cała moja dobroć przejdzie przed moją twoją twarzą i wypowiem imię Pana przed tobą. Zmiłuję się nad kim się zmiłuję i zlituję się nad kim się zlituję. Co to znaczy? Że decyzja o tym, kiedy słowo zacznie działać, nie zależy od nas. Decyzja należy do Boga. My mamy tylko głosić i mówić. Jeżeli głosimy, działamy zgodnie z wolą Pana, wykonujemy swoje zadanie, które nam powierzył, tak? Kilka przykładów ogłoszenia, kiedy było głoszone i jak zmieniło się życie ludzi. Dzieje apostolskie, 8 rozdział. Dzieje apostolskie, 8 rozdział od 26 wersetu. Lecz anioł Pana powiedział do Filipa, wstań i idź na południe, na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Wstał więc i poszedł, a oto przyjechał do Jerozolimy oddać cześć Bogu Etiopczyk, eunuch, dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami. I wracał, a siedząc na swoim wozie czytał proroka Izajasza. A duch powiedział do Filipa, podejdź i przyłącz się do tego wozu. Kiedy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czyta proroka Izajasza i zapytał, rozumiesz, co czytasz? A on odpowiedział, jak mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni. I zaprosił Filipa, aby wszedł i przy nim usiadł. A czytał ten fragment pisma, jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak on nie otworzył swoich ust. W jego poniżeniu pozbawiono go sądu, a któż wypowie jego ród? Jego życie bowiem zostało zabrane z ziemi. i zapytał eunuch Filipa: proszę cię, o kim to prorok mówi? Sam o sobie, czy o kimś innym? Wtedy Filip otworzył swe usta i zaczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu Jezusa. A gdy jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, wówczas eunuch powiedział, oto woda, co stoi na przeszkodzie, żebym mógł być ochrzczony. I powiedział Filip, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. On powiedział, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Amen. Widzimy? Zainteresował go, opowiedział mu o Jezusie, coś zadziałało się później. W tym przypadku eunucha to była reakcja natychmiastowa. Uwierzył, postanowił się ochrzcić. Drugi przypadek, Dzieje Apostolskie 16. Dzieje Apostolskie 16, rozdział od 25 wersetu. Nie będę tu ukrywał, że to kolejna z moich ulubionych historii. O północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali, chwalili Boga, a więźniowie słyszeli ich. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak że zachwiały się fundamenty więzienia. I natychmiast otworzyły się wszystkie drzwi i wszystkim rozwiązały się więzy. A gdy strażnik więzienia obudził się i zobaczył otwarte drzwi więzienia, dobył miecz i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie pouciekali. Lecz Paweł zawołał donośnym głosem: nie rób sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy. Wtedy zażądał światła i wskoczył do środka, a drżąc padł do nóg Pawła i Sylasa. A wyprowadziwszy ich z więzienia powiedział: panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni odpowiedzieli: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. I głosili słowo Pańskie jemu i wszystkim jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich ze sobą, obmył ich rany i natychmiast się ochrzcił on i wszyscy jego domownicy. Wprowadził ich do swego domu, zastawił przed nimi stół i weselił się, uwierzywszy Bogu z całym swoim domem. Znowu sytuacja. Sytuacja, zapytał, co ma zrobić, aby był zbawiony. Paweł z Sylasem mu powiedzieli, uwierzył, został zbawiony. Nie tylko on, ale i cały jego dom. Trzeci przykład, taki bardziej spektakularny, Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział, od 3 do 6 wersetu i potem 19-21. A gdy jadąc zbliżał się do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. Upadł na ziemię i usłyszał głos, który mówił do niego: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Wtedy zapytał, kim jesteś, Panie? A on odpowiedział, ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Trudno Ci wierzgać przeciw ościeniowi. A Saul drżąc i bojąc się powiedział, Panie, co chcesz, abym zrobił? A Pan do niego, wstań i idź do miasta, a tam Ci powiedzą, co masz zrobić. A gdy zjadł, odzyskał siły i Saul przebywał przez kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. I zaraz w synagogach zaczął głosić Chrystusa, że On jest Synem Bożym, a wszyscy, którzy go słuchali ze zdziwieniem, pytali, czy to nie jest ten, który w Jerozolimie tępił tych, którzy wzywali tego imienia i przybył tu po to, aby ich związać i zaprowadzić do naczelnych kapłanów. Usłyszał głos Jezusa, uwierzył, został zbawiony. Co dalej zaczął robić? Głosił. Człowiek, aby zmienić swoje życie, potrzebuje załatwić pewną sprawę z przeszłości. Ta sprawa to jest grzech, który ciąży nad każdym z nas. Potrzebuje pojednać się z Bogiem. Ale aby to zrobić, dany człowiek musi najpierw zdać sobie sprawę ze swojej grzeszności. Z tym, że jest grzesznikiem, że potrzebuje zbawienia, że potrzebuje Go, że potrzebuje Boga. Bóg, tak jak wspomniałem, w pierwszym punkcie kocha człowieka tak bardzo, że nawet gdy ten oddalił się od Niego, nie pozostawił go samego. I to jest Ewangelia, dobra nowina.
Amen.
Bóg dał sposób na rozwiązanie tej po ludzku patowej sytuacji. Wymyślił rozwiązanie, które w pełni go satysfakcjonowało. Jana 3,16. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Amen.
Otwórzcie znowu Ewangelię Jana. Każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto by pił wodę, którą ja mu dam, nigdy nie będzie pragnął, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Bracia i siostry, jeżeli głosimy, przekazujemy dalej Słowo Boże, wypełnia się ten werset. Jesteśmy źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu, bo dalej przekazujemy to. Przekazujemy. Sama woda nie wystarczy. To, że przyjęliśmy Jezusa, okej, ale mamy robić dalej. Mamy robić coś więcej. To do czego zostaliśmy zobowiązani, do czego zostaliśmy zobowiązani, co jest naszą misją, tak? Czyli głosić Słowo Boże. Stajemy się źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. I teraz, w jaki sposób to zrobić? W jaki sposób załatwić tą sprawę z przeszłości? Należy przede wszystkim przyznać się do tego, że jest się grzesznikiem, że potrzebujesz tego zbawienia. Tak jak tutaj w 10 wersecie mówił Jezus. Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Chodzi o pojednanie się z Bogiem, a w momencie pojednania stajemy się dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi i wiemy, mamy pewność, gdzie spędzimy przyszłość. Gdzie spędzimy wieczność? W niebie, z Bogiem.
Amen.
Dopóki tego nie zrobimy, nasza droga zmierza tylko w jednym kierunku. Piekło. I to jest temat niezręczny dla wielu. Ale taka jest prawda. Jeżeli nie pojednasz się, skończysz tam. W momencie pojednania Bóg zaprasza cię. Do nieba, do Niego. Teraz, w którym momencie ta Samarytanka zdała sobie sprawę ze swojej grzesznej natury? Jezus jej powiedział, idź, zawołaj swego męża i przyjdź tu. Odpowiedziała kobieta, nie mam męża. Jezus jej powiedział, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Kobieta mu powiedziała, panie, widzę, że jesteś prorokiem. To jest taki typowo ludzka reakcja. Jeżeli ktoś powie coś, czego ta osoba druga nie wie o tym, że ta osoba wie, troszkę zakręciłem teraz, to zaraz jesteś prorokiem, że przewidujesz przyszłość. Jezus wiemy, że był Synem Bożym. On wiedział doskonale, znał jej serce i wiedział, co ona ma w sercu, tak? Natomiast często widzimy tak, że takie sytuacje spotykamy, że jeżeli ktoś nam o czymś powie, o czym wiemy tylko my, to zaraz jest takie, wow, on chyba coś wie, albo on wie, on coś przewiduje. To tak nie jest. Gdybyś znała ten dar Boży i wiedziała, kim jest ten, który ci mówi, daj mi pić, ty prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Wiemy po tym, jak potoczyła się ta rozmowa. Samarytanka powiedziała, że ona wie, że ma przyjść Mesjasz, który zbawi, przyjdzie do wszystkich i oznajmi wszystkim tą wiadomość, którą miał przekazać, tak? Ale cały czas była przekonana, że to jest tylko, dotyczy narodu żydowskiego. Natomiast Jezus tym, że przyszedł już do Samarii, dał jakby taki wstęp do tego, że dobra nowina nie jest tylko dla Żydów, ale dla wszystkich ludzi.
Amen.
Dlatego jeżeli nie wiesz, nie masz pewności zbawienia, nie jesteś do końca pewny tego, co zrobić, ten tekst, Ewangelia, ten rozdział, a w ogóle cała Ewangelia Jana jest o tym, jak należy tego dokonać. Należy, tak jak mówiłem, przyjść, ukorzyć się przed Bogiem, wyznać swoje winy, stwierdzić, że samemu nic nie potrafisz, bo nic nie potrafisz. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.
Amen.
Samemu tak. Nic nie zrobisz, potrzebujesz Boga. Jeżeli nie wiesz w jaki sposób, nie wiesz jak, podejdź po nabożeństwie do mnie lub do kogoś ze starszych braci, oni wytłumaczą ci jak to zrobić, ale ważne jest to, że potrzebujemy zbawienia. Więc po kolei, jak głosić? Nie nastawiajmy się od razu, jak przychodzimy, że tutaj, teraz, ta osoba z tą osobą. Nie, bo nie znasz dnia ani godziny, kiedy możesz zacząć rozmawiać. Często jest tak, że przechodzisz koło ludzi, koło tych spraw, w których mógłbyś zacząć rozmowę, a nie rozmawiasz, więc zacznij od prostego tematu, od czegoś niezwiązanego z wiarą. Potem tak jak tutaj Jezus przedstawił, czy znasz Boga? Zapytaj, czy zna. Daj, zainteresuj Go, daj Mu przykład, powiedz swoje świadectwo. Następnie przekaż Mu dobrą Ewangelię, dobrą nowinę, tak? Przekaż Mu dobrą nowinę i to tyle. Nic więcej, to jest takie proste, a dla niektórych ludzi tak trudne. Kończąc, chciałbym, abyście otworzyli pierwszy list do Koryntian. Bo jak brzmi ta Ewangelia? Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15, od pierwszego wersetu. Oznajmiam wam, bracia, Ewangelię, którą wam głosiłem, a którą przyjęliście i w której trwacie, przez którą też dostępujecie zbawienia, jeśli pamiętacie to, co wam głosiłem, chyba że uwierzyliście na próżno. Najpierw bowiem przekazałem wam to, co i ja otrzymałem, że Chrystus umarł za nasze grzechy zgodnie z Pismem, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem tym 12. Potem ukazał się więcej niż 500 braciom naraz, z których większość żyje aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Potem ukazał się Jakubowi, potem wszystkim apostołom, a ostatniemu ze wszystkich ukazał się i mnie, jako poronionemu płodowi. Ja bowiem jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży. Lecz z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A Jego łaska względem mnie nie okazała się daremna, ale pracowałem więcej od nich wszystkich, jednak nie ja, lecz łaska Boga, która jest ze mną. Czy więc ja, czy oni tak głosimy i tak uwierzyliście? Bracia i siostry, nie bójmy się głosić.
Amen.
Głośmy. Głośmy, bo nie wiemy, w którym momencie Słowo Boże zacznie działać. My tego nie wiemy, wie o tym Bóg. Amen.